Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi. Drodzy, cieszę się, że możemy wspólnie dzisiaj otwierać Słowo Boże. Przywożę Wam pozdrowienia od zboru w Siedlcach i mam nadzieję, że razem Pan Bóg będzie nas teraz budował przez rozważanie Jego Słowa. Ale zanim będziemy otwierali, wypada, aby uczynić wstęp. A więc we wstępie chciałbym powiedzieć o pewnej postaci. Jest to starożytny filozof, być może słyszeliście o Diogenesie. Urodził się pod koniec V wieku przed naszą erą w takim mieście Synopa, ale z tego miasta został wygoniony, ponieważ fałszował pieniądze. Zamieszkał w Koryncie. Wiele można by o nim mówić, nie wszystko wypada, no ale można wspomnieć to, że mieszkał w beczce glinianej. Ale również można było go spotkać na ulicach Koryntu, gdy przechadzał się z zapaloną latarnią albo pochodnią i wyglądał, jakby czegoś szukał. Zapytany, czego szukasz, Diogenesie, odpowiadał, szukam człowieka. No, dziwne. Ktoś się pyta, czego szukasz? No, pyta się człowiek. On szuka człowieka. Być może po prostu szukał rozmówców, bo oprócz tego, że filozof uwielbia myśleć, to uwielbia również dyskutować na te tematy, o których myśli. Być może szukał przyjaciół, którzy zaproszą go na obiad, bo nie był człowiekiem, który pracował na własne utrzymanie. Ale nie to jest istotne. Istotne jest to stwierdzenie, szukam człowieka. Bo chciałbym was, drodzy, zachęcić, aby przez najbliższą godzinę moglibyśmy się zastanowić nad tym, kim jest człowiek. To był żart. Nie, godzinę na pewno będzie krócej. Kim jest człowiek? Kim jest drugi człowiek dla mnie? A więc kazanie będzie o człowieku. No i teraz ktoś tam z sali się zgłasza. Halo, a kazanie nie powinno być o Panu Bogu? O, gratuluję odwagi. Zgadzam się. Dobrze, że to mówicie. Kazanie powinno być o Panu Bogu. Ale powiem szczerze, że to rozważanie nie przyszło znikąd. Nie było tak, że z kimś tam przypadkowym rozmawiałem i mówię, za 2 tygodnie mam kazanie na Foksalu, a pani w sklepie mi mówi, a powiedz pan kazanie o człowieku. Tak nie było. Było tak, że czytałem tekst Ewangelii i zobaczyłem tam Jezusa, który odkrywa przed nami drugiego człowieka. Dlatego też tytuł kazania, czy rozważania, bo nie będę wam nic kazał, to właśnie odkrycie człowieka. Czy będzie to niezwykłe odkrycie na miarę odkrycia Ameryki? Niekoniecznie. A w sumie mam nadzieję, że większość z was wyjdzie z tego miejsca i stwierdzicie, a nic nowego nie powiedział. To bardzo dobrze, bo to znaczy, że nie jest z nami aż tak źle. Ale być może komuś pomoże to spojrzeć w nowy sposób na drugiego człowieka. Na sąsiadkę, na pracodawcę, na nauczyciela, na kogoś być może z rodziny. Być może ktoś zobaczy pewne nowe aspekty naszych relacji międzyludzkich w kontekście właśnie tego, czego uczył nas nasz mistrz, nauczyciel, Pan Jezus. Owszem, niektórzy może będą niezadowoleni, bo może lubią inne tematy kazań, być może poselstwo trzech aniołów, być może będę o coś posądzony. No, tym mogę tylko powiedzieć, nie sądźcie przed czasem. Przejdźmy więc do tekstów, bo ze wstępu robi się drugi wstęp. Ewangelia Marka, 2 rozdział. Dzisiaj te główne 3 historie, które wybrałem, są z Ewangelii Marka, dlatego nie trzeba będzie dużo przewracać kartek, ale trzeba będzie się zastanowić nad tym, co czytamy. Ewangelia według Marka, 2 rozdział. I wersety od 13 do 17. Ewangelia Marka 2, 13 do 17. Czytam z przekładu Biblii Ekumenicznej. Potem Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On ich nauczał. A przechodząc zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, jak siedział w punkcie celnym i powiedział do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus gościł w jego domu, wielu celników i grzeszników siedziało z nim i jego uczniami. Wielu mu bowiem towarzyszyło. A kiedy nauczyciele prawa wywodzący się spośród faryzeuszy zobaczyli, że jest grzesznikami i celnikami, zapytali jego uczniów, dlaczego on jada z celnikami i grzesznikami. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Poborcy podatkowi nigdy nie byli lubiani, kto lubi urząd skarbowy. Tym bardziej, jeśli ci poborcy zbierają daninę na rzecz okupanta, bo właśnie w takiej sytuacji znalazła się Juda pod okupacją Cesarstwa Rzymskiego. Ponadto ludzie ci bardzo często wykorzystywali swoją pozycję i sami wyznaczali sobie premię. Nie był to 1% podatku na pewno. Przypomnijmy sobie choćby Zacheusza, który był tak bogaty, że gdy się nawrócił po spotkaniu z Jezusem, to powiedział: połowę mojego majątku przeznaczam na ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, to oddam mu 4 razy więcej. I założę się, że na pewno sobie zostawił na życie. Więc naprawdę musiał być bogaty. A czy ludzi bogatych, i to jeszcze takich bogatych, czy tak bogatych, którzy bogacą się w sposób nieuczciwy, lubimy? No, zazwyczaj nie lubimy. Zazwyczaj gdzieś tam się ten nóż przysłowiowy otwiera. I psalmista o tym pisze, dlaczego bezbożnikowi się powodzi, a mnie się nie powodzi, chociaż wierzę w Pana Boga. Gdyby w tamtych czasach istniał Facebook, to Lewi raczej nie miałby tam konta, bo nie miałby znajomych. A może miałby tylko tych kilku swoich kolegów poborców podatkowych. Co ciekawe, wszyscy trzej ewangeliści synoptyczni, czyli Marek, Mateusz i Łukasz, bardzo często łączą w taką zbitkę wyrazową celników i grzeszników. Marek, Mateusz i Łukasz robią to łącznie 10 razy w swoich Ewangeliach. Celnicy i grzesznicy. Dlaczego tak napisali? Czy celnicy nie byli grzesznikami? A najlepiej zapytać byłoby tych ewangelistów, ale nie za bardzo mamy możliwość, więc ja wam powiem. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale są tacy grzesznicy, których grzechy znamy wszyscy. Aha. Nie będę podawał nazwisk, bo skoro wszyscy ich znamy, no ale są tacy. I dlatego celnicy i grzesznicy to nie było dobre towarzystwo. To nie było towarzystwo, w którym chcielibyśmy się pokazać. A jednak był tam Jezus. To mnie zastanawia. Czy was to dziwi, że tam jest Jezus? Nie, nie dziwi was, bo znacie te historie i znacie inne historie. Ale faryzeusze nie mieli Ewangelii i ich trochę dziwiło. Wydaje mi się, że musimy pomyśleć o Panu Jezusie trochę, jak gdyby był w naszych czasach tu na ziemi. Jest to takie niebezpieczne nawet pytanie, bo skąd my możemy wiedzieć, co zrobiłby Pan Jezus, gdyby był tu na ziemi? I sobie różni ludzie tłumaczą różne rzeczy. A, Pan Jezus w mojej sytuacji to by zrobił to. A skąd ty to wiesz? Możemy się domyślać. Ale pozwólcie, że zrobimy taki eksperyment myślowy. Nie wiem, czy wam się to spodoba, ale zastanawiałem się nad tym nie dzień, nie dwa, więc możemy spróbować. Czy bylibyście oburzeni, ale tak pozytywnie oburzeni, tak święcie oburzeni, gdybym wam powiedział, że Pan Jezus na dzisiejszy sobotni obiad pójdzie, i teraz czekacie na te nazwiska, przyjmijmy hipotetyczne imiona, do Grzegorza i Łukasza, którzy są gejami. Ja bym był troszkę święcie oburzony. Znaczy, nie to, żebym to powiedział, tak jak teraz to mówię, ale taka myśl by mi przyszła. Akurat do nich? Dlaczego nie do mnie? Czy byłby problem, gdybyśmy oglądali jakiś reportaż w telewizji i gdzieś tam z przystanku Woodstock zobaczylibyśmy Pana Jezusa? No, byłby pewien problem. W ogóle, no oczywiście, można zadać pytanie, czy Pan Jezus by tam poszedł, ale faryzeusze też nie sądzili, że taki nauczyciel jak Jezus pójdzie do Lewiego i do jego kolegów. My sobie tego jakby niedobrze nie wyobrażamy sobie, jaki to był szok. Albo Pan Jezus na herbatce u Richarda Dawkinsa, który jest antyteistą, czyli walczy z tymi, którzy wierzą w Boga. Walczy z religią. Nawet wyśmiewa religię. I Pan Jezus u niego na herbatce. Albo w końcu, czy nie przeszłaby nam przez myśl taki pomysł, żeby nie przeszedł? Co z tym Panem Jezusem jest nie tak, skoro chodzi do innych kościołów i modli się tam z ludźmi? No bo przecież, no gdzie jak indziej, Pan Jezus byłby przecież na Foksalu. Nie mówię, że te myśli się same narzucają. Ja trochę je wywołałem, ale prawdopodobnie takie było oburzenie, kiedy Jezus szedł właśnie do tych ludzi, do tych celników i do tych grzeszników, o których wiadomo było, co nagrzeszyli. Być może was nic z tych rzeczy, których mówiłem, nie zdziwiło. To znaczy, że jesteście uważnymi czytelnikami Ewangelii. Ale taki obraz mi się narzuca, że Pan Jezus odkrywa przed nami człowieka, każdego człowieka i nie wyklucza żadnego człowieka ze swojego królestwa, choćby nie wiadomo, jak ten człowiek byłby zły, co złego by zrobił w życiu. I powiem wam, że ja trochę mam z tym problem. Nie sugerujcie się, ale ja trochę mam z tym problem i czasami taki problem dostrzegam, że nie jesteśmy do końca gotowi przyjąć ludzi takimi, jacy są. A jakich byśmy ich chcieli przyjąć? Takimi, jacy nie są? Albo gdzie byśmy chcieli do nich pójść? Tam, gdzie ich nie ma? Więc w tej historii widzę Pana Jezusa, który jest tam, gdzie są ludzie, gdzie są tacy, jacy oni są. I pokazuje w ten sposób Pan Jezus nam człowieka, że każdy człowiek może należeć do Jego Królestwa, jeśli tylko chce, tak jak zrobił to Lewi. Notabene późniejszy apostoł i autor Ewangelii. Kolejny tekst. Ta sama Ewangelia, ten sam rozdział, drugi rozdział, wersety od 23 do 28. Ewangelia Marka 2, 23 do 28. Gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, Jego uczniowie podczas wędrówki zaczęli zrywać kłosy. Wtedy faryzeusze powiedzieli do Niego: spójrz, dlaczego oni czynią w szabat to, czego nie wolno czynić? On zaś odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i był głodny on i ci, którzy z nim byli? Jak za czasów arcykapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, które wolno jeść tylko kapłanom, i dał również swoim ludziom? Następnie Jezus oznajmił: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. No, bardzo ciekawy temat. Lubimy ten temat. No nie mówcie, że nie lubicie. Lubimy temat szabatu, ponieważ doceniamy wartość przykazań, ich aktualność, jako nieliczni jeszcze w chrześcijaństwie. Ale w sumie szabat jest tu tylko pretekstem do szerszego tematu, który podejmuje Jezus. Oczywiście dzisiaj chyba nie mielibyśmy, nie widzę rąk sprzeciwu, ale jeszcze nie wiecie, co powiem, nie mielibyśmy chyba problemu z tym, że ktoś by sobie szedł na spacer po południu i zerwałby sobie kilka tych kłosów, roztarł w ręce, dmuchnął łuski i zjadłby te kilka ziaren. Może ktoś statystycznie, jakiś 1% by teraz oburzył się na mnie. Ale generalnie nie mamy z tym problemu. Ale oni mieli. Faryzeusze, znawcy prawa. A czy nie mieliście nigdy problemu z tym, że ktoś chciał wam ułożyć życie zgodnie z jego rozumieniem Biblii? Albo to może my byliśmy tymi, którzy trochę za mocno wzięli sobie do serca, aby być stróżem brata swego. Bo od tego stróża w sumie nie jest aż tak daleko do strażnika, poganiacza albo kontrolera biletów do nieba. A tak się czasami dzieje, że chcemy rozstrzygać sprawy wieczne, sprawy, w które tylko Bóg ma wgląd. Czasami nam się to tak automatycznie narzuca, ale niedobrze jest to kultywować, niedobrze jest to pielęgnować. Nieraz też widzę, a i sam kiedyś taki byłem, więc ta moja krytyka jest też we mnie wymierzona, wstecznie, historycznie, tak zwaną, to jest taki wykrzyknik w nawiasie, ja go mam, wy nie widzicie, tak zwaną ewangelizację, czyli głoszenie dobrej nowiny. Polega ona między innymi na tym, że ludzi, którzy wierzą inaczej, chcemy nawracać poprzez wyśmiewanie ich poglądów. Słuchajcie, tak nie może być. Ja to widzę czasami, takie memy, czyli obrazki z jakimś komentarzem w internecie. Jak można w to wierzyć? Taki podpis. To znaczy w domyśle, jak można być tak głupim, żeby w to wierzyć? I tak chcemy zachęcić ludzi do poznania Pana Boga, do poznania Biblii, do poznania Pana Jezusa, który z sercem na dłoni wychodzi do każdego człowieka, nawet tego, który źle rozumiał, nawet tego, który nie rozumiał, nawet tego, który nie znał Biblii. Myślę, że to się trochę już zmienia. Inaczej było, kiedy ja byłem dzieckiem, inaczej pewnie było jeszcze przede mną. Nie chcę powiedzieć, że kiedyś było źle, bo wiele rzeczy było lepiej niż teraz, ale takie nastawienie negatywne przeważnie z tego, co obserwuję, ludzi nie zachęca. Ja to widzę czasami po sobie. Jak mi ktoś chce wyjaśnić, jak gdybym nie wiedział, ile tam, jaki wynik się może plasować na tej wadze. Tak? Nic to nie zachęca, że ktoś mi powie, ale ty dobrze wyglądasz. No dziękuję. I co z tym mogę zrobić? Jutro idę na siłownię. I ciągle jest to jutro. Tak więc, kiedy chcemy głosić Ewangelię, musimy dostrzec tam człowieka, takiego, jakiego pokazywał nam Pan Jezus. Nie takiego, jakbyśmy go chcieli w tej chwili zmienić, jaki on będzie za 5, za 10 lat, bo przecież my też w tej wędrówce wiary się rozwijamy. I gdyby ktoś nam rok temu, 5 lat temu, 10 lat temu, w zależności jaki mamy staż w Kościele czy w tej wierze, chciał narzucić to, jacy my teraz jesteśmy, też byłoby nam ciężko to przyjąć. No ktoś powie, my możemy. My możemy, bo my mamy prawdę. No ale czy to znaczy, że my możemy robić teraz z tym wszystko? Wyśmiewać poniżej drugiego człowieka, bo inaczej wierzy? Ale nas to już nie można obrażać, bo jak nas się obraża, to już jakby samego Pana Boga. Nie tędy droga. Prawdy biblijnej i prawa Bożego nie można czynić jako broni przeciwko drugiemu człowiekowi. I Jezus to mówi. Nie człowiek jest stworzony dla szabatu, ale szabat jest stworzony dla człowieka. Prawo Boże i w ogóle cała prawda biblijna ma służyć nam, a nie my temu. Chociaż to jest oczywiście skrót myślowy pewien. I trzeci fragment, który narzuca mi się na myśl, ta sama Ewangelia, trzeci rozdział. Ewangelia Marka, trzeci rozdział, wersety od 1 do 6. Ewangelia Marka, trzeci rozdział, od 1 do 6 wersetu. Jezus znowu wszedł do synagogi, a był tam człowiek z bezwładną ręką i obserwowali go, czy uzdrowi w szabat, aby go oskarżyć. On zaś powiedział do człowieka z bezwładną ręką, wyjdź na środek. Ich natomiast zapytał, czy wolno w szabat czynić dobro czy zło, ocalić życie czy zniszczyć życie. Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzał na nich z gniewem, i zasmucony zatwardziałością ich serca powiedział do tego człowieka, wyciągnij rękę. A on ją wyciągnął i jego ręka znowu stała się sprawna. Wówczas faryzeusze wyszli i natychmiast ze stronnikami Heroda odbyli naradę w jego sprawie, aby go zgładzić. Bardzo dziwna historia. Jak oni mogli nie odpowiedzieć na to proste pytanie? Zastanawiacie się też czasami? Jak mogli nie odpowiedzieć na pytanie, czy można w szabat dobrze czynić? No samo się narzuca, no chyba można. Skoro można czynić dobrze w niedzielę, poniedziałek, wtorek, to w szabat chyba też. Czy można życie ocalić, czy nie? Dlaczego oni nie powiedzieli tego? Dlaczego oni wyszli i naradzali się, jak zabić Jezusa, dlatego że uzdrowił człowieka w nie ten dzień? W nie ten dzień czego tak naprawdę? W nie ten dzień, co oni myśleli? Bo to Jezus jest Panem szabatu. Przed chwilą to czytaliśmy. To On ustala, co w ten dzień można robić. Można kogoś uzdrowić. Oni to odebrali jako pracę, jako leczenie. Czy to możliwe, że czasem musimy wybierać między tym, co dobre, a naszą religią? I teraz już mam wielki strach, gdy to mówię. Bo wiem, że może to być źle odebrane. To zależy. To zależy, co jest naszą religią. Religia to zespół wierzeń na temat istot nadprzyrodzonych, zespół jakichś takich myśli na temat obrzędów, zasad moralnych i ładu społecznego. Można byłoby tak powiedzieć, bo tak mówi definicja słownikowa. Kiedy myślimy sobie o tym, co było religią Pana Jezusa, to przeważnie nam się nasuwają takie myśli: pełnienie woli Ojca, bycie posłusznym, zbawienie człowieka. Te rzeczy tak się, myślę, będą przewijały. Ale tak naprawdę wolą Ojca i Jego wypełnieniem było właśnie dostrzeżenie i uratowanie człowieka, tam, gdzie on był, tam, gdzie ten człowiek się znajdował. Można więc powiedzieć, ale teraz proszę, abyście mnie słuchali uważnie, nie wyciągali za bardzo daleko idących wniosków, że religią Pana Jezusa był drugi człowiek, ponieważ nadało to cały cel istnieniu Syna Bożego, przyjął ciało ludzkie, stał się taki jak my, za wyjątkiem grzechu, przeżył to życie, doświadczył bólu, cierpienia, głodu, zimna, zmęczenia, nienawiści innych ludzi, samotności, aby w końcu być umęczonym, ubiczowanym i ukrzyżowanym. No to jeżeli religią nie było ratowanie człowieka, to nie wiem, co było religią Pana Jezusa. Jaki inny, wyższy cel by był? Ja to mówię w pewnym nawiasie religią, żeby uwypuklić, że czasami nam się te dwie rzeczy rozmywają. Religia, Pan Bóg to jedno, a drugi człowiek to drugie. Ktoś powie, no ale bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Tak, to też jest w Biblii. Nie chodzi o to, żeby naginać swoje zasady do tego, co inni myślą. Ja tylko mówię, jakie są te zasady. A jedną z tych zasad, jedną z nadrzędnych zasad bycia chrześcijaninem jest bycie naśladowcą Chrystusa. A bycie naśladowcą Chrystusa to zachowywanie się między innymi tak, jak on się zachowuje w tych sytuacjach. Kiedy idzie do Lewiego, kiedy broni swoich uczniów przed dziwnymi interpretacjami teologicznymi i kiedy w końcu czyni dobrze, nawet wbrew temu, co się powszechnie uważa, że powinno się lub się nie powinno. Religia nie może być sztuką dla sztuki. Nie ma czegoś takiego, jak religia na pierwszym miejscu, ale drugi człowiek na drugim miejscu. Zawsze tak mówiliśmy. Pan Bóg na pierwszym miejscu, kochaj Pana Boga swego, a drugie przykazanie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Czy ja mówię teraz coś sprzecznego z tym? No trochę tak, a jednak nie. Zaraz przeczytam inny tekst, który to wyjaśni. Albo teraz go przeczytam. Ewangelia zapisana w pierwszym liście Jana. To jest dobra nowina. Pierwszy list Jana. 4:20, który był już czytany przed tym rozważaniem. Pierwszy list apostoła Jana. 4:20. Jeżeli ktoś mówi, miłuję Boga, a swego brata nienawidzi, jest kłamcą. Ten przecież, kto nie miłuje swojego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Cały pierwszy list Jana poświęcony jest temu jednemu prostemu, aczkolwiek trudnemu przykazaniu miłości. Kilka wersetów wcześniej, w 8 wersecie, Jan stwierdza, ten, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Nie mówi, Bóg ma miłość, Bóg ciebie kocha. On mówi, Bóg jest miłością. To znaczy, że miłość najlepiej oddaje charakter Boga. Czasami, szczególnie w kręgach, jak ja to nazywam, radykalnych, panuje takie przekonanie, że kazanie o miłości to taka mało wartościowa papka do zjedzenia. Lepsze byłyby mocne kazania teologiczne, wykłady, jakieś tam wykresy. Wszystko jest ważne. Innym razem powiem inne kazanie. Ale wydaje mi się, że ten, kto tak mówi, chyba nie czytał 4 rozdziału 1 listu Jana, albo nie wziął go sobie na poważnie. Ten, kto nie miłuje, nie zna Boga. A ten, kto nie miłuje swojego brata, nie miłuje Boga. Czyli nie ma miłowania Boga bez miłowania drugiego człowieka. Co ciekawe, Jezus innym razem mówi w Ewangelii Mateusza 25 rozdziale taką przypowieść i stwierdza, że gdy byłem w więzieniu, nie odwiedzaliście mnie. Gdy byłem chory, nie przyszliście do mnie. Gdy byłem głodny, nie daliście mi jeść. I ludzie, do których jest skierowane to słowo, mówią, Panie, kiedy my Cię takim widzieliśmy? Przecież gdybyśmy widzieli, to byśmy przyszli, nakarmili, odwiedzili, zakupy zrobili. Jezus wtedy stwierdza, wszystko, co zrobiliście albo czego nie zrobiliście, jednemu z tych najmniejszych, mnie, uczyniliście albo nie uczyniliście. Pan Jezus lubi czasami przerysować pewne wypowiedzi. To są takie hiperbole. Mówi na przykład, lepiej być w niebie, ale bez jednego oka. Jak ci oko, no co, kusi, to je wyłup. No Pan Jezus tego nie miał na myśli, ale przerysował troszkę. Albo inne, gdybyś miał być powodem dla grzechu swojego brata, to ci się lepiej zabij. Ale Pan Jezus też tego nie ma na myśli. To są takie przerysowania. Ale w tym 25 rozdziale Ewangelii Mateusza ja nie znajduję przerysowania. Mnie się wydaje, że można to odczytać bardzo dosłownie, albo przynajmniej dosłownie. To, co czynisz dla drugiego człowieka, czynisz dla Jezusa, a to, czego nie czynisz dla drugiego człowieka, nie czynisz dla Jezusa. I vice versa, w stosunku do mnie. To, co ja czynię i to, czego ja nie czynię drugiemu człowiekowi, to samo odczuwa Jezus. I w końcu, jedno z ważniejszych spotkań Pana Jezusa z uczniami, kiedy miał być wydany tej samej nocy, kiedy była Wieczerza Pańska, kiedy Pan Jezus zostawia ostatnie, można powiedzieć, rozkazy przed swoją śmiercią, jeszcze później były po zmartwychwstaniu, to mówi nowe przykazanie, Ewangelia Jana 13 rozdział, chyba 34 werset, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, teraz to nowum, jak ja was umiłowałem. Abyście i wy wzajemnie się miłowali i aby ludzie poznali, że jesteście moimi uczniami. Czyli Pan Jezus mówi, to jest nie tylko nowe przykazanie, ale to nawet ludzie mają poznać, że jesteście uczniami moimi, uczniami Jezusa, jeśli wy między sobą się miłujecie. Oczywiście są jeszcze inne ciekawe teksty, które pokazują, czym się powinien wyróżniać lud Boży, zachowanie przykazań, wiara w natchnienie prorocze. Ale wydaje mi się, że to nowe przykazanie, o którym Jan w sumie w listach swoich wspomina, naprawdę jest fundamentalnym. Fundamentalną zasadą bycia chrześcijaninem. Fundamentalną zasadą bycia w religii chrześcijańskiej. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to albo ja jestem w błędzie, albo powinien zmienić religię. Innej opcji nie widzę. Zbierzmy to do jednego zbioru. Podsumujmy. Te trzy historie, które czytaliśmy. Królestwie Jezusa jest miejsce dla każdego człowieka. Dla każdego ciebie, który tu siedzisz i dla każdej ciebie, która tu siedzisz i dla każdego, kto nas ogląda dzisiaj lub w jakimkolwiek innym momencie swojego życia. Jezus nie wybierał sobie klubiku wzajemnej adoracji, ale naprawdę w kręgu Jego znajomych byli różni ludzie, którzy nawet nie przepadali się za sobą. Jezus przestrzegał nas przed taką interpretacją Biblii, która by szkodziła drugiemu człowiekowi. Naprawdę czasami potrafi dojść do wojny jak na morze, na wersety. I to nawet na szkole sobotniej albo podczas tak zwanej ewangelizacji. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, ale to Bóg używa go. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. I trzecia historia. Głównym motorem działalności Jezusa była jego niepohamowana miłość do drugiego człowieka, nawet jeśli tym samym ściągał na siebie falę hejtu, czyli nienawiści, mowy nienawiści. I to nawet ze strony tych panów w garniturach. Jezus nie bał się znaleźć tego człowieka tam, gdzie on jest, być z nim tam, gdzie on jest, taki, jaki on jest, nawet jeżeli później wylewała się burza komentarzy na Facebooku. Na końcu chciałem takie krótkie oświadczenie. Może przeczytać, bo jak będę mówił, to się pomylę. Dziękuję Jezusowi, że tak bardzo mnie kocha i szanuje, a także każdego, kto jest tu na sali oraz kto ogląda nas przez internet. Dziękujemy Mu, że odkrył przed nami drugiego człowieka i tym samym nauczył nas czegoś o sobie, bo kto nie miłuje, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Amen.